Jasnogórska Matko Kościoła. Maryjo, najpiękniejsza i najczystsza z wszystkich kobiet, ponownie staję przed Twoim świętym obliczem, tak lśniącym i dającym nadzieję, by powiedzieć Ci o radościach i smutkach, sukcesach i przegranych, tego wielkopostnego czuwania i odszukiwania w sobie podobieństwa Bożego. Pragnę przemiany serca, choć tak trudno to wychodzi. Zwracam swe oczy ku Tobie i patrzę na Ciebie, jak żyjesz cnotą lojalności. Kiedy potrzebowała Ciebie Elżbieta, powiada Ewangelia, przybyłaś z radosnym pośpiechem. Chcę uczyć się od Ciebie takiej lojalności i bezinteresowności, gdyż świat coraz bardziej wykorzystuje i poniża. Kiedy stoję tutaj przed Tobą, doświadczam ogromu miłości, ciepła, troski, a przede wszystkim wiem, że mogę zaufać. Zaufać tej, która zawsze zanosi moje błagania przed tron Boga Ojca. Oddaję się w Twoją opiekę, Pani Dobrej Rady, bo nie chcę, żeby z moich ust wychodziła obraza Boża. Chcę składać swoje nędzne serce w Twoim słodkim niepokalanym, abyś je oczyściła z tylu naleciałości i doprowadziła do najświętszego i miłosiernego serca Jezusa. Ufam Tobie, Maryjo, i wiem, że nigdy nie zawiodę się na Tobie, bo zawsze masz dla swoich dzieci otwarte ramiona, mimo wszelkiej grzeszności. Trwamy w czasie Wielkiego Postu, czasu, który jest dla nas niezwykle ważny. Chcemy przygotować nasze serca na Paschę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Podejmujemy różne wysiłki z pomocą łaski Bożej, by móc zbliżyć się do miłości miłosiernej. Zmaganie, walka, upadek, może nawet oschłość serca. Nie wiemy, jak się modlić, nie wiemy, co mówić. I znowu, Maryjo, przychodzisz z pomocą, bo wiem, że kiedy czuję oschłość serca i nie mam pojęcia, co powiedzieć Bogu, zbliżam się do Ciebie z ufnością i szeptam do Twojego ucha, bo przecież jesteś Matką słuchającą. Matko moja niepokalana, staw się za mną, błagam. Wzywam Ciebie z wiarą i wiem, że Ty pozwolisz mi zasmakować pośród tej oschłości, zasmakować bliskości Boga. Wierzę w to i wiem, że tak jest. Po prostu wiem i nikt mi tego nie zabierze. Wierzę Ci, Maryjo, i ufam. Jesteś kobietą, którą potrafię słuchać i żyć Twoimi wskazówkami, nawet jeśli pojawią się niesamowite zmagania. Patrzę na Ciebie i widzę Ciebie modlącą się na Kalwarii u stóp krzyża. Postępowałaś tak zawsze, spełniając swe obowiązki i zajmując się domem. Pośród spraw ziemskich pozostawałaś zjednoczona z Bogiem. Chrystus chciał, abyśmy mieli przykład także w Tobie, najdoskonalszej ze stworzeń, pełnej łaski, abyś podtrzymywała w nas chęć zwracania w każdej chwili oczu ku miłości Bożej. Patrzę na Ciebie w momencie zwiastowania. Przybywa Archanioł z Bożym posłannictwem, zapowiedzią, że zostaniesz Matką Boga i zastaje Cię na modlitwie. Jesteś całkowicie pogrążona w Bogu, kiedy święty Gabriel zwraca się do Ciebie z pozdrowieniem. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Niedługo potem wybuchnie radosny Magnifikat. O, jak bardzo pragnąłbym wyśpiewywać taki Magnifikat mojego życia w każdym momencie, kiedy Bóg nawiedza mnie w tym życiu. Ale chyba jestem jeszcze zbyt ślepy, albo nie chcę widzieć działania Bożego, bo tak w sumie wygodniej, bez zobowiązań i konieczności poprawy. Długo i głęboko rozważałaś słowa świętych mężów i kobiet Starego Testamentu, którzy oczekiwali Zbawiciela, a także wydarzenia, w których uczestniczyli. Zdumiewałaś się wielkimi rzeczami, które Bóg w swym nieskończonym miłosierdziu zdziałał dla swego ludu, tak często niewdzięcznego. Rozważając nieustannie ponawianą dobroć nieba, Twoje niepokalane serce wypowiada w uniesieniu słowa miłości, Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Od Ciebie uczyli się pierwsi chrześcijanie, a również my możemy i chcemy się od Ciebie tego uczyć w każdej chwili naszego życia. Dzisiaj jest taki dzień, Maryjo, kiedy każda kobieta staje przed Tobą, by zawierzyć się i oddać. Ale pozwól, Matko, że skieruję do nich słowo, słowo Twojego Syna Jana Pawła II. Dziękuję Ci, kobieto Matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że zostajesz i stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka. Dziękuję Ci, kobieto małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu. Dziękuję Ci, kobieto córko i kobieto siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne, bogactwo Twojej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. Dziękuję Ci, kobieto pracująca zawodowo, a zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł tajemnicy, w budowanie bardziej ludzkich struktur. Dziękuję Ci, kobieto konsekrowana, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa, Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu oblubieńczą odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem. Dziękuję Ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą, zdolnością postrzegania cechującą Twą kobiecość, wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi. I na koniec dziękuję Tobie, Maryjo, że ubogacasz swym pięknem każdą kobietę, która chce być blisko Ciebie i pragnie Ciebie naśladować. Pozwól nam doświadczać prawdziwego szczęścia w naszym życiu. Pragniemy przestać czynić nasze serce zamkniętym w naszym małym świecie bogactwa i sukcesów. Chcemy otworzyć je, uczynić je współczującym i dostrzegającym drugiego człowieka. Pragniemy jedynego skarbu w naszym życiu – Jezusa i Jego łaski. Oto błagamy przez Twoje wstawiennictwo, Maryjo, w tajemnicy przemienienia Jezusa na górze Tabor, oddając Tobie cały Kościół powszechny, chorych, cierpiących, Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego, dobrodziejów Jasnej Góry, intencje Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej, maturzystów z Rusocina, z Nowej Soli, z Mętnego, wsławionego obroną krzyża, gimnazjalistów z Częstochowy oraz uczestników jasnogórskich Dni Skupienia i wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego. A już szczególnie polecamy parafię świętego Pawła, apostoła w Radomiu, gdzie jesteś, by dawać człowiekowi miłość. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Wszystkie radości, troski, dziękczynienia, uwielbienia zanosimy przez Ciebie, Maryjo, do naszego najlepszego Ojca. Pod Twoją obronę.
Uciekamy się, święta Boża, do Ciebie, naszymi prośbami. Racz nie radzi z potrzebami naszych, ale potrzebami złych krzyków. Racz nas zawsze wybawiać. Panno, Panna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczo nasza, pośredniczo nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas swoje.
Błogosławieństwo prosimy Ojca Izydora Matuszewskiego, generała zakonu Paulinów.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Piękna Matko mojej miłości, ja.
Była to transmisja apelu jasnogórskiego. Modlitwie apelowej przewodniczył ojciec Tomasz Wilk. Zapraszam Państwa na serwis informacyjny.
Cześć Boże, Robert Knap, witam Państwa i zapraszam na wieczorne wydanie serwisu informacyjnego. Misja w Afganistanie coraz bliżej. Już tylko niecałe 2 miesiące dzielą nas od jej rozpoczęcia. Trwają ostatnie szkolenia i testowanie sprzętu. Tymczasem pojawiają się głosy, że polscy żołnierze nie są dostatecznie przygotowani. Fala krytyki spadła także na Rosomaki, czyli transportery opancerzone. Dowódcy kontyngentu uspokajają i zapewniają o odpowiednim przygotowaniu polskiej misji.
Afganistan, jeden z najbiedniejszych krajów świata. Średnia wieku mieszkańców to 43 lata. Prawie 80% ludności jest niepiśmienna. Krajem rządzą lokalni watażkowie, którzy przy pomocy broni wymuszają posłuszeństwo miejscowych. Kwitnie przestępczość i handel narkotykami. W ten niebezpieczny region świata już za 2 miesiące wyjadą polscy żołnierze.
Nikt nie ukrywa, nie będzie ukrywał, że ta operacja jest operacją trudną. Nikt nie ukrywa i nikt nie będzie ukrywał, że ta operacja jest obarczona ryzykiem.
Blisko 1200 polskich żołnierzy wejdzie w skład Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa. Jak zapewnia dowódca kontyngentu, generał Marek Tomaszycki, celem operacji będzie szkolenie tamtejszej armii i policji.
To nie walka bronią, tylko walka o zdobycie serc i umysłów ludzi lokalnych. I to jest podstawowe zadanie i to jest motto przewodnie tej całej misji.
To zupełnie inna misja niż ta w Iraku. Niestabilizacyjno-szkoleniowa, a bojowa, czyli znacznie niebezpieczniejsza. Aby jak najlepiej przygotować się do operacji, polscy żołnierze od kilku miesięcy przechodzili szkolenie w górach. Ćwiczono strzelanie, zachowania na wypadek zasadzki, doskonalono procedury dowodzenia i łączności.
Jestem spokojny o żołnierzy, bo są dobrze przygotowani. Jestem spokojny o sprzęt, bo jest to dobry sprzęt. Powiem, że najlepszy, jaki w tej chwili jest w Wojsku Polskim i osiągalny.
W Afganistanie każdy żołnierz wyposażony będzie w noktowizor, sprzęt łączności i celownik optyczny. Będą też nowe kamizelki i więcej niż w Iraku zapasowych magazynków. Były minister obrony Bronisław Komorowski na sprzęt nie narzeka. Wątpi jednak w odpowiednie przygotowanie polskich żołnierzy.
Na tyle późno podjęto decyzję ostateczną o terenie działania jednostek polskich, że niemożliwe było rutynowe wysłanie na pół roku wcześniej, albo nawet i na rok wcześniej, w rejon przyszłego działania jednostek grup operacyjnych, wywiadowczych.
Od kilku miesięcy wiele mówi się także o transporterach opancerzonych Rosomak. Krytykowano te wozy, sugerując, iż nie sprawdzą się one w terenie górzystym. Nie zapewnią też odpowiedniego bezpieczeństwa podróżującym żołnierzom. Jednak generał Tomaszycki z tymi zarzutami się nie zgadza.
Ci żołnierze, którzy obsługują ten transporter, wykorzystują go do działań, mają naprawdę bardzo dobre opinie.
Operacja w Afganistanie skarb państwa kosztować będzie 300 milionów złotych.
Wydłużenie urlopów macierzyńskich o 8 tygodni, ulgi podatkowe. To niektóre elementy rządowego programu polityki prorodzinnej. Ma on zachęcić małżeństwa do posiadania większej ilości dzieci. To ważne. Eksperci biją na alarm. Jest nas coraz mniej.
W odpowiedzi na słabą kondycję rodzin oraz trwający od kilku lat niż demograficzny premier Jarosław Kaczyński i wiceminister pracy Joanna Kluzik-Rostkowska przedstawili dziś rządowy program polityki rodzinnej. A program taki jest konieczny. Obecnie Polki rodzą najmniej dzieci w Europie.
Chodzi o to, byśmy po prostu trwali, byśmy trwali jako naród i wobec tego ta polityka, choć odnosi się do rodziny, odnosi się także w bardzo wysokim stopniu do narodu.
Jeszcze w tym roku ma obowiązywać 200-złotowa ulga na każde dziecko. Do 2013 roku ulga wyniesie 500 zł. Rząd ma też inny pomysł, jak pomóc rodzinom wielodzietnym.
To jest sprawa kwoty wolnej od podatku w zależności od tego, ile mamy dzieci w rodzinie.
Zasada będzie prosta. Im więcej osób na utrzymaniu podatnika, tym większa kwota wolna od podatku. Dodatkowo rząd przewiduje stopniowe wydłużenie urlopów macierzyńskich aż do 26 tygodni w 2014 roku. To nie wszystko. W rządowym programie planuje się też poprawę jakości opieki zdrowotnej dla dzieci i kobiet w stanie błogosławionym, pomoc dla studentek, które chcą być matkami oraz likwidację dużych domów dziecka na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Taki rodzinny dom dziecka prowadzą państwo Helena i Krzysztof Żywuscy. Posiadają trójkę własnych dzieci, a ósemkę adoptowali. Jak mówią, mimo iż są szczęśliwi, nie jest im łatwo.
Muszę powiedzieć, że no z bólem, że pieniążki, które dostajemy, nie wystarczają na te potrzeby, które oczekują dzieci.
Rządowy program przewiduje także pomoc kobietom, które po zadbaniem o rodzinę chcą poświęcać się pracy zawodowej. Tu Kluzik-Rostkowska wymienia uelastycznienie godzin pracy, możliwość pracy w domu, czyli tak zwana telepraca, bezpłatne przedszkola o wydłużonych godzinach pracy, czy mikroprzedszkola na terenie zakładu pracy matki. Dwie ostatnie propozycje wzbudzają niepokój środowisk prorodzinnych, który wyraża Anna Sobecka z Ruchu Ludowo-Chrześcijańskiego.
Myślę, że to bardziej przypomina hodowlę dzieci niż wychowywanie. Rodzina ma wzajemnie siebie ubogacać, a przede wszystkim obecność matki przy małym dziecku jest niezbędna, jest konieczna.
Póki co nic nie jest przesądzone. Przez najbliższy miesiąc będzie trwała debata publiczna nad założeniami programu.
Tymczasem z prezydenckiego pałacu nie słychać głosów wsparcia dla starań o umocnienie ochrony życia dzieci poczętych. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta, podpisała się dziś pod apelem dziennikarek o niezmienianie konstytucji. Zdaniem pierwszej damy, życie jest obecnie chronione wystarczająco. Dziennikarki gościły dziś w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Kobiet. Obrońcy życia i wielu parlamentarzystów, do których apel skierowano, są nim zbulwersowani, szczególnie poparciem ze strony Marii Kaczyńskiej. A teraz o innej inicjatywie dziennikarzy. Część dziennikarzy kojarzonych z opcją lewicowo-liberalną namawia swoich kolegów do łamania prawa. Deklarują bojkot ustawy lustracyjnej, bo według nich obowiązek składania oświadczeń narusza wolność słowa i mediów. Ustawa wchodzi w życie 15 marca. Tego samego dnia przestanie istnieć Biuro Rzecznika Interesu Publicznego. Jego zadania przejmie Biuro Lustracyjne IPN. Rzecznik zarzucił dziś IPN-owi uniemożliwianie lustracji.
Dziennikarze opcji lewicowo-liberalnej ochoczo lustrujący innych, na przykład ludzi kościoła, oburzają się, gdy do nich przykłada się tę samą miarę. Argumentują, że nie pełnią żadnych funkcji publicznych. Inni przedstawiciele tego samego zawodu odrzucają taką argumentację.
Prawo to jest podstawowa sprawa, a drugą rzeczą równie ważną jest to, że to jest zawód, jak się mówi, zaufania społecznego. Jeśli się pisze do ludzi, to trzeba być najpierw w porządku wobec tych ludzi.
Mówi redaktor Wojciech Reszczyński, twórca Teleekspresu. Dla redaktor naczelnej naszego dziennika, Ewy Sołowiej, złożenie oświadczenia to normalny obowiązek obywatelski.
Sprawa jest oczywista. Złożenie oświadczenia jest deklaracją uczciwości dziennikarskiej, jak również wierności wobec niepodległego państwa polskiego.
Ludzie mediów nie są wyłączeni z obowiązku przestrzegania prawa, przypomina poseł Arkadiusz Mularczyk.
To jest trochę tak, jakby ktoś z nas powiedział, że nie chce płacić podatku, bo mu się nie podobają, bo są za wysokie. Sejm uchwalił prawo i każdy, kto jest obywatelem naszego kraju, powinien to prawo wykonać. Również dziennikarze.
Okazuje się, że jedynie lewicowa część środowiska dziennikarskiego protestuje przeciw lustracji. Inne grupy zawodowe nie mają takich problemów. Na przykład naukowcy, mówi rzecznik Uniwersytetu Warszawskiego Artur Lompart.
Na uniwersytecie nie słyszeliśmy o takich przypadkach.
Dlaczego więc u niektórych dziennikarzy są takie opory? Jednoznacznie odpowiadają na to pytanie i politycy.
Jako stary działacz lat 80. wiem, że dziennikarze tak szybciutko przeszli na drugą stronę. Najpierw służyli wiernie komunistom, postkomunistom, do dzisiaj zresztą im służą, a później nagle przebrali się w piórka obrońców demokracji.
I ludzie mediów.
Pani Milewicz, pan Wojciech Mazowiecki, pan Jacek Żachowski, Wojciech Czuchnowski i wiele, wiele innych osób z Gazety Wyborczej pisało o lustracji negatywnie. Dziś odmawiają tej lustracji. A więc byli agentami, czy nie byli agentami?
Ustawodawca też, jak widać, uznał tę kwestię za istotną, skoro wydał takie, a nie inne przepisy. Lustracja jest już, a po 15 marca stanie się wyłączną domeną IPN-u. Instytut nawet nie chce komentować apelu o bojkot, a rzecznik Andrzej Arseniuk wymienia tylko jeden wniosek, jaki wypływa z tej sprawy.
Sprawą dziennikarzy jest, jak oni traktują państwo i ustawy uchwalone przez parlament.
Tymczasem Instytut ma własne problemy. Na tydzień przed przejęciem zadań rzecznika interesu publicznego tenże rzecznik oskarżył IPN o blokowanie lustracji. Chodzi o opóźnienia w przekazywaniu odpowiednich materiałów. Rzecznik IPN tłumaczy, że na Instytut nałożono po prostu zbyt dużo zadań.
Trwa spór o biopaliwa między wicepremierami Andrzejem Leperem i Zytą Kilowską. Dziś minister rolnictwa zapowiedział, że jeśli szefowa resortu finansów nie zwiększy ulgi na akcyzę, to nie wyklucza poparcia wniosku o jej odwołanie. Taki wniosek chce przygotować opozycja.
Minister Gilowska oświadczyła wczoraj, że jej resort nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie produkcji biopaliw w Polsce. Odpierając zarzuty swego kolegi z rządu, Gilowska powiedziała, że Andrzej Leper pomylił stawki akcyzy na produkt końcowy, czyli biopaliwo, które wzrosły, ze stawkami akcyzy na składniki tego produktu. Ale dla wicepremiera Lepera te tłumaczenia nie mają sensu.
Jeżeli tak ma być, no to znaczy, że ustawa nasza, wysiłek całego Sejmu, wysiłek poprzedniego Sejmu, który zniweczył prezydent Kwaśniewski, teraz prezydent ustawę podpisał i teraz jednym rozporządzeniem niszczymy wszystko. My się na to nie zgadzamy.
Wicepremier Zyta Gilowska przekonuje jednak, że jej decyzja zmniejszająca ulgę na akcyzę do biopaliw nie mogła być inna.
Kolizja, o której mówimy, jest, jeśli w ogóle jakaś kolizja jest, dotyczy raczej niepełnej zgody wszystkich uczestników tej gry na przestrzeganie ograniczeń nałożonych na Polskę traktatem akcesyjnym i faktem naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
To jednak nie przekonuje szefa samoobrony, który grozi odwołaniem Gilowskiej z rządu.
Jeżeli biopaliwa nie będą załatwione tak, żeby zabezpieczyć interes polskiego rolnika i polskich przedsiębiorców, to my zastanowimy się bardzo mocno, pomimo tego, że jesteśmy w koalicji, nad tym, czy nie zagłosować za odwołaniem pani wicepremier.
Jednocześnie Andrzej Leper zapowiada przygotowanie nowej ustawy o biopaliwie, która by uniemożliwiła takie ingerencje resortu finansów. Dla nowego projektu wicepremier szuka poparcia u opozycji. Już rozmawiał z PSL-em.
Kwestię ulgi akcyzowej trzeba wpisać do ustawy, żeby kolejni ministrowie finansów nie mogli w tym programie przeszkadzać.
PSL proponuje także, aby wicepremier Leper zwrócił się do Rady Ministrów o uchylenie spornego rozporządzenia minister Gilowskiej.
Marzyłem, aby poznać Adama Małysza, ale dopiero dzisiaj miałem okazję go spotkać. Tak po spotkaniu ze złotym medalistą narciarskich mistrzostw świata w skokach w Sapporo, mówił premier Jarosław Kaczyński. Popularnego sportowca szef rządu podjął śniadaniem. W menu była m.in. jajecznica na maśle, parówki cielęce, sałatka z paluszków krabowych i jajko z wędzonym łososiem. W śniadaniu premiera z Adamem Małyszem uczestniczyli także minister sportu Tomasz Lipiec oraz były trener czterokrotnego mistrza świata, prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Jak podkreślił Adam Małysz, rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim była bardzo miła, a on sam nie przypuszczał, że premier jest takim znawcą sportu. Ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan rodzin katyńskich, odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnienie wręczył mu wicepremier Roman Giertych w ramach obchodów 67. rocznicy zbrodni katyńskiej. Ksiądz prałat został odznaczony w Sejmie. Medal KEN ustanowiono w 1956 roku. Jest przyznawany przez ministra edukacji narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Młodziutkiego oficera wrześniowej kampanii Jeńca Kozielska.
Ksiądz prałat Peszkowski był wyraźnie wzruszony. Podkreślał, że cieszy się, że w polskim parlamencie wreszcie można mówić otwarcie o Golgocie Wschodu. Na dzisiejszej uroczystości było wielu młodych ludzi. To dla księdza prałata jest szczególnie ważne. Młode pokolenie coraz więcej wie o sowieckich zbrodniach. Ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski w czasie kampanii wrześniowej pod chorąży kawalerii trafił do niewoli sowieckiej. Był więźniem Kozielska, ale zdołał uniknąć śmierci w Katyniu. Z armią Andersa przeszedł szlak bojowy od Rosji przez Bliski Wschód, Włochy i Anglię. Dziś kapelan rodzin katyńskich i pomordowanych na wschodzie, chorych, Polonii i naczelny kapelan ZHP poza granicami kraju. Jest również prezesem Fundacji Golgota Wschodu.
Panie Jezu, a nam daje na życie siłę, żebyśmy byli godni i godni tego męczeństwa.
Na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku, podpisanego m.in. przez Józefa Stalina, NKWD zamordowało około 22 tysięcy polskich oficerów, policjantów, lekarzy, profesorów i duchownych. Wśród nich 15 tysięcy stanowili jeńcy z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Rozstrzeliwano ich strzałem w tył głowy. W kwietniu i maju 1940 roku w Katyniu, Charkowie i w Kalininie. Piątek na ogół pogodnie, tylko na krańcach południowo-zachodnich pochmurno i miejscami opady deszczu. Temperatury od 9 na Pomorzu, 13 w centrum do 14 na Podkarpaciu. Wiatr słaby, przeważnie z kierunku zachodniego. Ciśnienie 1024 hektopaskale. W dzisiejszych serwisach to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Jutro pierwsze wydanie, jak zwykle o 16. Zapraszam. Życzę dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Był to serwis informacyjny nadany przez warszawski oddział telewizji Trwam. Teraz pragniemy z głębi serca podziękować wszystkim naszym ofiarodawcom, a są nimi Wanda i Dionizy Jastrzębscy ze Skawy, Józef Tartanus ze Skierniewic, ze Skoczowa Teresa Koniewska i Ilona Wiśniewska, Zofia Łukaszewicz ze Skwierzyna, Dariusz Kwiatkowski ze Skępy, Maria Chmura ze Smolec, Genowefa Wiśnioch z Sobolewa, z Sochaczewa Barbara Barcikowska, Halina Kuczamer, Halina Marcinkowska i Andrzej Molga, z Sokołowska Błażej i Marcin Fila, z Sokoły Janina Truskolaska oraz z Sopotu Stanisława i Walentyna Skrzybowska. Wszystkim naszym ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. Ja już się z Państwem żegnam, życzę spokojnej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Nie mówię nie, nie mówię tak, lecz znamy się już parę lat. Nie mówię nie, nie mówię tak, lecz z tobą chcę mieć wspólny świat. Czekamy na miłość, na piękniejszy dzień. Czekamy na miłość, jak na jasny sen. Czekamy na miłość, jak żeglarz na wiatr, jak czeka poeta na cud dobrych brzasków. Nie mówię tak, lecz łączy nas gorący czas. Nie mówię nie, nie mówię tak, gdy niebo tak. gwiazd. Czekamy na miłość, na piękniejszy dzień. Czekamy na miłość, jak na jasny sen. Czekamy na miłość, jak żeglarz na wiatr, jak czeka poeta na słów dobrych brzask. Czekamy na miłość, na piękniejszy dzień. Czekamy na miłość, jak na jasny sen. Czekamy na miłość, jak żeglarz na wiatr, jak czeka poeta dobrych brzask.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30.
Proszę Państwa, już godzina 21.48. Rozpoczynamy nasze spotkanie wieczorne, rozmowy niedokończone z udziałem pana marszałka Sejmu, pana Marka Jurka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy pana marszałka w naszym studiu.
Zawsze witam serdecznie.
Proszę Państwa, z panem marszałkiem mieliśmy okazję spotkać się w tej pierwszej części programu, który był w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.10 i może wszystkich spraw, o których mówiliśmy w tamtej części audycji, nie będziemy już powtarzać. Oczywiście dla tych z Państwa, którzy może nie mieli szansy słuchać tej pierwszej części audycji, chcemy przypomnieć, że rozmowa nasza dotyczy przede wszystkim tych prac związanych ze wzmocnieniem prawnej ochrony dziecka poczętego w polskiej konstytucji. Otóż tutaj sam tytuł już sugeruje, że chodzi o wzmocnienie tej prawnej ochrony, żeby ono było chronione, życie dziecka poczętego konstytucyjnie również, ale nie zmienia tutaj ten zapis konstytucyjny w żaden sposób obowiązującego prawodawstwa, nie zmienia tej ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która jest obowiązująca w Polsce i która jakkolwiek niedoskonała, przyczyniła się bardzo do ograniczenia, do spadku liczby zabójstw dzieci nienarodzonych w Polsce. Wydaje się, że jednak, panie marszałku, niewystarczające jest tutaj zrozumienie ze strony bardzo wielu osób i cały czas jest prezentowane również w mediach to, czego podjął się pan marszałek i środowisko ludzi, wielu również posłów, którzy są za tym, żeby zapewnić tę prawną ochronę dzieciom poczętym również w polskiej konstytucji, prezentowane jest jako w jakiś sposób próba naruszenia tego kompromisu, jak to się mówi, który został przed laty zawarty.
Tak, jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem w telewizji, że żadnego kompromisu nie było. Stabilność jest dużą wartością prawa, ale obecna ustawa została całkowicie zanegowana, bo odrzucona i zmieniona na dopuszczalność zabijania dzieci narodzonych w okresie rządów lewicowych w połowie lat 90. Potem, pod koniec poprzedniej kadencji, znowu państwo posłowie, pani Seneszyn i pan Dyduch zaproponowali też ustawę, która zniesie ochronę życia, także nie ma żadnego kompromisu. Jest taki mit, który ma demobilizować akcję na rzecz cywilizacji życia. Mit demobilizujący. Pomijając tego typu sytuacja była pożądana czy nie, to po prostu jej nie ma. I tym bardziej w sytuacji, w której aborcjonizm próbuje zakwestionować prawo do życia, potrzebna jest gwarancja konstytucyjna, że takie zakwestionowanie, takie kwestionowanie będzie niemożliwe. Chodzi o to, żeby w sposób pewny i niepodważalny zagwarantować ochronę życia przed urodzeniem jako stałą zasadę polskiego prawa. To będzie wtedy zupełnie inaczej oddziaływało na całe życie społeczne i na cały system prawny.
Panie marszałku, czy życie poczęte jest w Polsce w wystarczający sposób chronione?
Nie jest wystarczająco chronione, bo nie ma gwarancji konstytucyjnych. Jeżeli spojrzymy na przykład na zakazy dotyczące kary śmierci, to są one wielopiętrowe. Abolicjoniści nie twierdzą, że wystarczy faktyczne niewykonywanie tej kary. Był taki okres, kiedy obowiązywało tak zwane moratorium na wykonywanie kary śmierci, ale żądano, że musi być gwarancja kodeksowa, że ona jest niemożliwa. Potem gwarancja międzynarodowa. Niektórzy postulują gwarancje konstytucyjne. Także jeżeli jakiejś grupie dążącej do jakiegoś rozwiązania prawnego zależy naprawdę na tym, żeby było ono gwarantowane, to dąży do oparcia go o normę konstytucyjną. Bo konstytucja powinna gwarantować prawa człowieka. Jeżeli praw dziecka przed urodzeniem nie będzie w konstytucji, to w praktyce będzie oznaczać, że nie traktujemy go jako w pełni człowieka, jako człowieka, który ma prawo do kompletu praw ludzkich.
Zapytałem.
A na taki status pod człowieka, czy częściowo człowieka zgodzić się po prostu nie można.
Zapytałem o to w kontekście tego, co dzisiaj się stało. Mianowicie właściwie to wszystko stało się trochę pod patronatem pani prezydentowej, pani Marii Kaczyńskiej, która podpisała się pod apelem kobiet mediów do parlamentarzystów o pozostawienie bez zmian zapisu konstytucji dotyczącego ochrony życia. Z inicjatywą apelu wystąpiła dzisiaj pani Monika Olejnik, właśnie na spotkaniu kobiet mediów z panią prezydentową, które zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Kobiet. Pani prezydentowa powiedziała: z pełnym przekonaniem podpisałam, są sytuacje bardzo trudne, po co więcej? Przecież życie jest chronione. No cóż, ponieważ tutaj podpisało się pod tym apelem wiele osób i między innymi takie osoby, pozwolę sobie tutaj przytoczyć: pani Małgorzata Łaszcz, pani Małgorzata Domagalik, pani Ewa Milewicz, pani Dominika Wielowiejska, pani Katarzyna Kolenda-Zaleska, pani Maria Czubaszek, słyszałem, że również pani Iwona Szymala. Więc również dziennikarki, niektóre spośród nich przynajmniej, które jakoś przedstawiają się jako dziennikarki poniekąd katolickie lub pracujące do niedawna w redakcjach programów katolickich, no jest to bardzo zastanawiające to stanowisko, ale cóż, no ja bym sobie pozwolił na takie również, ponieważ całe spotkanie miało charakter trochę żartobliwy, w sensie, że uczestniczki obejrzały fragmenty kronik filmowych z lat 60. i 70. nakręconych z okazji Dnia Kobiet. W żartobliwym nawiązaniu do tamtych czasów każda z zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego pań otrzymała czerwony goździk i rajstopy. Każda z pań pokwitowała też odbiór na specjalnie sporządzonej liście. W podobnej konwencji przygotowano stół, stały na nim szklanki na kawę lub herbatę i słone paluczki. Nie wiem, czy tego listu też nie trzeba traktować, tego apelu, no, w konwencji rzeczywiście cofnięcia się do lat 60. czy 70., może nawet w myśleniu.
Jako takiego czynu 8-marcowego, no ja się przyznam, że mi nie jest do śmiechu. Ja się czuję zawiedziony tym przedsięwzięciem. No, przede wszystkim nie ułatwia tej debaty. To nie jest jakiś cios, który będzie ją kończył, chociaż no, powiedzieć trzeba, że wielu polityków, szczególnie tych najbardziej zabiegających o popularność, no, boi się dziennikarzy. Więc to może mieć wpływ na zachowanie czołowych parlamentarzystów. Natomiast no, całe to przedsięwzięcie rzeczywiście nie ułatwia debaty w tej chwili konstytucyjnej. No i ten mój zawód polega też na tym, że bez wysłuchania argumentów, które przemawiają za tym, żeby podjąć akcję konstytucyjnej ochrony życia, w ten sposób się łatwo neguje potrzebę. No jeżeli są jakieś okoliczności szczególne, no to zapewne ustawodawstwo czy doktryna je uwzględnia i traktuje jako sytuacje dramatyczne. Natomiast czy to wymaga tego, żeby kwestionować tak duży wysiłek ludzi? To 100 kilkadziesiąt podpisów. List naprawdę bohaterów naszych czasów. Pani Marianny Popiełuszko,
księdza. No właśnie, zresztą był mało zauważony przez media.
Zupełnie zignorowany przez media, list matki męczennika, dzisiaj list księdza arcybiskupa Majdańskiego, też więźnia Dachau, bohatera narodu i kościoła. I ten wysiłek podjęty, bardzo duży wysiłek, 100 kilkadziesiąt tysięcy podpisów ja dzisiaj miałem i bardzo dziękuję za to. Informację z Sejmu, że już jest 140 tysięcy podpisów pod apelem o uchwale, o skonstytucjonalizowanie prawa do życia. I w tym momencie taki głos polemiczny, no to ja jestem tym zawiedziony bardzo.
No niestety okazuje się, że nie są to tylko głosy ze strony no, grupy kobiet, ale no, grupy także pań, które no, firmuje to także żona prezydenta, więc to także nabiera pewnego jakiegoś no, poważnego znaczenia. Ale tutaj również okazuje się, że w niektórych, ze strony niektórych posłów, po których no, należałoby się spodziewać jednak bardziej jednoznacznego tutaj stanowiska w sprawie ochrony dziecka poczętego, spotykamy wyrazy i z jednej strony niezrozumienia tej sprawy, albo no, jakiegoś oporu. I wydaje się, że chyba tutaj ogromnie jakoś ważne będzie to, w jaki sposób wyborcy dadzą znać o sobie i o swoim stanowisku, domagając się jakby od reprezentujących ich posłów, żeby rzeczywiście te obietnice, które były również w kampanii wyborczej w jakiś sposób zawarte, zostały spełnione. Jakie jest zdanie pana marszałka?
No na pewno. To jest sprawa, w której bierzemy udział wszyscy i te 100 kilkadziesiąt tysięcy podpisów to jest znakomity wyraz zainteresowania opinii publicznej i na pewno dostrzeganie tej sprawy jako bardzo ważnej przy dokonywaniu własnych ocen politycznych jest istotne. Natomiast w moim przekonaniu dzisiaj jesteśmy w takim czasie, że trzeba przede wszystkim szukać zwolenników dla sprawy, poparcia dla sprawy, zrozumienia i trzeba go szukać wszędzie. Czasami są ludzie, którzy mają do sprawy ochrony życia jakieś nieco inne podejście od nas, jakieś selektywne, czy czy mniej zaangażowane, ale każdy głos poparcia, który na końcu dokona rozstrzygnięcia za tym, żeby zagwarantować jako prawa człowieka, prawa dziecka w okresie przedurodzeniowym, no będzie głosem cennym i ważnym i trzeba tych głosów szukać. Tutaj pierwszeństwo miłości przed sprawiedliwością oznacza po prostu pierwszeństwo tego celu przed dokonywaniem czy penetrowaniem intencji ludzi, doskonałości ich światopoglądu, zrozumienia. Trzeba